Chwała Bogu, bracia i siostry. Kilka minut temu brat Adam zapytał mnie, czy usłużę, a ja? W ostatniej chwili mówisz, przecież nie mam nic przygotowanego. Do usługi trzeba się przygotować. Odrobić lekcję, nauczyć na pamięć i wyjść. Tak myślimy. Ale za chwilę śpiewaliśmy pierwszą pieśń i Bóg mi powiedział, żebym wyszedł. Poruszył tam słowo, nad którym rozmyślam, a więc czy nie mam się czym podzielić, czy ja muszę coś przygotować? Myślę, że każdy z nas poproszony do usługi może śmiało wyjść i opowiedzieć o tym, co rozważa, które Słowo Boże go dotyka, jakie sprawy go dotykają. No chyba, że już naprawdę nie w tygodniu między nabożeństwami nie rozważamy Słowa Bożego, nie rozmyślamy o Bogu, o życiu, o śmierci, o wieczności. Ta pieśń 325 i refren. I w tym refrenie czytamy takie słowa: z szczerą pokorą go proszę. Czy umiemy być pokorni? Takie pytanie sobie kilka tygodni temu zadałem i tak rozważam właśnie na temat, ile jest w nas pokory, kiedy ona jest, jak ona się objawia. Bo ważne jest, czy umiemy być pokorni, czy umiemy się zachowywać pokornie. Wierzę, że kiedy o coś prosimy, robimy to z pokorą. Pytanie tylko, na ile jest to szczera pokora. Jeśli pokorni jesteśmy tylko wtedy, kiedy prosimy, to nie możemy używać słowa szczera pokora. Szukałem, ponieważ na ten temat tak sobie rozmyślałem z pamięci, bez wersetów Słowa Bożego czytanych z Biblii, ale tak z pamięci. Później dużo czasu straciłem na szukanie w Biblii wersetu, który brzmi: błogosławieni cisi pokornego serca. I nie udało mi się znaleźć takiego wersetu. Aczkolwiek on w moim sercu jest. Jest dlatego, że on wynika z połączenia kilku wersetów. W liście w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, tak? Błogosławieństwa, nie, w piątym rozdziale możemy mieć o błogosławieństwach. Piąty werset: błogosławieni cisi. I ósmy werset: błogosławieni czystego serca. A więc można by połączyć te dwa wersety i mówić o błogosławionych cichych i czystego serca. A jednak uparłem się i chciałem znaleźć o pokorze, bo to jest coś, czego brakuje w naszym życiu. Jeśli jest pokora, to najczęściej jest ona umiejętnością postępowania. Wiemy, kiedy opłaca nam się być pokornym. Właśnie wtedy, kiedy prosimy. Ale zachować tą pokorę, kiedy nas o coś proszą. Zwłaszcza, że nieraz jest to poświęcenie swoich planów, swojej korzyści, aby odpowiedzieć na cudzą prośbę i zrobić to z pokorą, to zaczyna się wielka sztuka. Trudna sztuka, zbyt trudna dla wielu z nas. Tej sztuki się uczymy całe życie. W tej samej Ewangelii Mateusza, w 11 rozdziale, w 29 wersecie możemy czytać słowa wypowiedziane przez naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Pan Jezus nie powiedział, że jest cichy i pokornego zachowania, pokornego postępowania, ale cichy i pokornego serca. Pokora i wiele innych rzeczy powinny z nas wypływać. Dary ducha, miłość, cierpliwość, dobroć, ta pokora, to są rzeczy, które powinny być, mieszkać w naszym sercu i z niego wypływać. My nie mamy być zwierciadłem, ale mamy być źródłem. To z nas ma wytryskać właśnie między innymi pokora. My nie jesteśmy, nie możemy być tak jak człowiek stworzony przez władcę tego świata, jako zwierciadło, że odpowiadamy tym, co do nas trafia, tym, co nas dotyka. Jak ktoś jest dla nas dobry, to my jesteśmy dla niego dobrzy. Jak ktoś jest dla nas, ktoś na nas warczy, to i my warczymy. My, pokora nie może być odpowiedzią na to, co nas spotyka. Pokora nie może być odpowiedzią na to, co nas dotyka. Pokora i wiele innych dobrych zachowań powinna wypływać z naszego serca, niezależnie od tego, co nas spotyka. I Bóg tego uczy, że to ma być w naszym sercu. Mamy być pokornego serca, a nie umieć pokornie się zachowywać. A zachować pokorę w takiej sytuacji, a zachować się cicho, kiedy nas łajają i tak dalej. Pokora powinna być, gdy odnosimy sukcesy i porażki, gdy jesteśmy zdrowi i gdy jesteśmy chory. Mamy być cisi i pokornego serca. Tak powiedział Pan Jezus. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Nie to, że umiem się nie odezwać i zachować pokorę w takiej sytuacji. Pamiętajmy o tym, na przykładzie pokory, że my, jeśli Chrystus mieszka w nas, jeśli zrobiliśmy Mu miejsce i w pełni nas mieszka, to my mamy być źródłem pokory, łagodności, cierpliwości. To ma z nas wychodzić w każdych okolicznościach, a nie tylko być odpowiedzią na bodźce zewnętrzne. Jeśli nas nic złego nie spotyka, to jesteśmy cisi, pokornego serca, łagodni, ustępliwi, ale niech no, tylko nam ktoś na odcisk nadepnie. To od razu nam się przypomina Księga Joba. Tak mówił szatan, teraz ci błogosławi, a niech tylko go jakaś krzywda dotknie. Pokora ma mieszkać w naszym sercu i wypływać. Jeśli zachowujemy się pokornie, to nie tylko jako wyrachowane zachowanie, że albo jesteśmy w pozycji słabszego, albo chcącego coś otrzymać, ale zawsze wobec wszystkich, wobec Boga, ludzi i problemów tego świata. Amen.
Chwała i cześć. Niech płynie naszemu Ojcu Niebieskiemu, drodzy bracia i siostry, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, że przysposobił nam ten czas i tą radosną chwilę, drodzy, że możemy być razem, że możemy radować się w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie i wierzę, że mamy tą radość z tego, że przyszliśmy przed oblicze żywego Boga, że jesteśmy nazwani Bożymi dziećmi. I że, drodzy, w Jezusie Chrystusie mamy tak drogie, wspaniałe, kosztowne obietnice. Cieszę się z całego serca za to, że mogę tutaj być z wami, bracia i siostry, że mogę też, mając ten przywilej, usługiwać tym Bożym Świętym Słowem. Cieszę się za to Słowo, które już słyszeliśmy do tej pory, drodzy, bo powiem, że właśnie w tym temacie też i chciałem mówić, bo też Bóg od wielu dni właśnie kładzie mi to słowo na serce o pokorze przede wszystkim naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I o tej pokorze, drodzy, jaka musi być w każdym z nas, jaka musi być przede wszystkim we mnie i w każdym z nas, drodzy, żebyśmy mogli być prawdziwie uczniami Pana naszego Jezusa Chrystusa. pieśni, które śpiewaliśmy. Co złożę Zbawicielowi. Co złożę Zbawicielowi. Drodzy, pierwsza pieśń, którą prześpiewaliśmy, i ta druga pieśń mówi: wszystko daję dziś. Jezusowi, memu Zbawcy, wszystko daję dziś. Drodzy, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, On opuścił chwałę Ojca Niebieskiego. Drodzy, uniżył się, Słowo Boże mówi, aż do śmierci krzyżowej. Myślę, że nie ma tutaj na ziemi, nie ma w niebie, drodzy, większego wzoru pokory oprócz Pana naszego Jezusa Chrystusa. I za to bądźmy Mu wdzięczni, drodzy, i tak starajmy się pojąć ten wzór doskonałej miłości, ten wzór pokory i prosić tak pokornie Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby i nauczył nas w codziennym naszym życiu właśnie takiej pokory, takiej uniżoności, takiego posłuszeństwa dla woli naszego Ojca Niebieskiego. Drodzy, nie tak dawno, to znaczy może niedawno, może już czas upływa, ale mniej więcej 2 tygodnie temu czytałem Słowo Boże i z Księgi Królewskiej, doszedłem do pewnej historii, na pewno nam znanej, historii syna króla Salomona, Rehabeam, król Salomona po śmierci swojego ojca miał objąć królowanie. Drodzy, kiedy miało to nastąpić, czytamy w 12 rozdziale pierwszej księgi królewskiej. Rehabeam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby go obwołać królem. Gdy usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, który przebywał wtedy jeszcze w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem, powrócił Jeroboam z Egiptu. Posłano bowiem po niego i wezwano go, po czym przyszli Jeroboam i całe zgromadzenie izraelskie i rzekli do Rehabeama tak. Ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę twojego ojca, ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. A on odrzekł do nich, odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie, i lud odszedł. Wtedy król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem jego ojcem. Póki jeszcze żył, pytając ich, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? Oni odpowiedzieli mu tak, jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im i wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyli po wszystkie dni. Lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku, i zapytał ich, jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, który prosił mnie, uczyń nam lżejsze jarzmo, jakie nałożył na nas twój ojciec. Rzekli do niego młodzieńcy, którzy z nim wyrośli, powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie, ojciec twój uczynił ciężkim nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich. Mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kańczugami. A gdy Jeroboam i cały lud przyszedł do Rehabeama dnia trzeciego jako król, jak król polecił w słowach, powróćcie do mnie dnia trzeciego, odezwał się król do ludu twardo, odrzuciwszy radę starszych, jakiej mu udzielili, i przemówił do nich według rady młodszych. Mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kańczugami. I nie wysłuchał król ludu, bo takie było zarządzenie od Pana, by utrzymać w mocy słowo jego, jakie wyrzekł przez Achjasza z Sylo do Jeroboama, syna Nebata. A gdy cały Izrael widział, że król ich nie wysłuchał, dał lud królowi taką odpowiedź. Nie mamy nic wspólnego z Dawidem. Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego. Do namiotów swoich, o Izraelu. Teraz troszcz się ty o swój dom, Dawidzie. I rozszedł się Izrael do swoich namiotów. Drodzy, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, z czyjej rady skorzystał Rehabeam. Jego ojciec, drodzy, syn Dawida. Napisane, że Bóg miłował Salomona i kiedy Salomon miał możliwość wybrać z tego, co Pan Bóg dał mu propozycję, proś mnie i o co będziesz mnie prosił, otrzymasz ode mnie. On prosił Boga. Prosił na pewno w pokorze, ale również to, co uprosił i to, o co prosił, jest wyrazem też tej pokory. Bo tak jak czytamy tutaj wcześniej, w trzecim rozdziale, kiedy ukazał się w Gibeonie Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł: Bóg, proś, co ci mam dać? I on, czytamy, powiedział: teraz tedy, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa jest pośród Twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżnić między dobrem i złem. Inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. Drodzy, dlatego, że nie prosił o bogactwo, nie prosił o sławę, nie prosił o wytracenie nieprzyjaciół, Bóg oprócz tego, że obdarzył go mądrością, aby mógł rozumnie, mądrze, sprawiedliwie sądzić ten lud, to jeszcze przydał mu też i sławę, jakiej nie miał żaden z królów wcześniej przed nim i po nim, i oprócz tego, drodzy, obdarzył też i bogactwem. Serce Salomona, drodzy, i serce Rehabeama, syna Salomona. Drodzy, zanim prawo królewskie było ustanowione, zanim było to w czasie, kiedy jeszcze królów nie było, kiedy jeszcze w Izraelu nie było królów, Bóg był ich Panem, Bóg był ich Królem i Pan Bóg przez sługę swego Mojżesza, on już zanim zaistniała ta rzecz, kiedy król był postanowiony w Izraelu, dał prawo dotyczące władzy królewskiej. I może nie otwierajcie tego miejsca, to jest piąta księga Mojżeszowa, 17 rozdział i 18 werset poniżej mówi: a gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów lewitów i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazań ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i synowie jego. Drodzy, prawo królewskie miał przede wszystkim zakon Boży, miał przepisywać ten zakon, miał go sobie sporządzić, odpis tego prawa, miał go czytać i uczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania wszystkich tych przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani na prawo, ani na lewo. Drodzy, myślę, że Salomon znał to prawo. Na pewno znał to prawo i choć może lud, który nad którym sprawował władzę. Może ta władza była ciężka, znaczy może to jarzmo nie było lekkie, które przez prawo zostało nadane dla Bożego narodu. Ale Izrael ogólnie zasłynął właśnie tą prawością, sławą przez to, że król respektował to prawo, że bał się Boga, że chodził w bojaźni Bożej. Drodzy, Rehoboam, on wystąpił tutaj jako, nie jako sługa, tak jak tutaj dali radę starsi mędrcy, którzy byli doradcami króla Salomona, którzy przy nim byli. Oni mu powiedzieli, dali taką radę, jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im i wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Drodzy, chciałbym zwrócić uwagę na te słowa. Jeśli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu, król, drodzy, i otrzymał radę, że ma wystąpić jako sługa, ma usłużyć temu ludowi. Drodzy, ma ich wspierać, ma ich pokrzepiać, ma dodawać im otuchy do tego, żeby oni respektowali Boże prawo. Jeżeli to będą czynić, przyjdzie Boże błogosławieństwo, ale też i ten lud, drodzy, nie widząc w tym królu despoty, anarchy, ale króla, któremu zależy na Bożej sprawiedliwości, na Bożym błogosławieństwie, wtedy ten lud pójdzie za królem. I to była dobra rada. I to była dobra rada. Dzisiaj, drodzy, widzimy to, co się obserwuje na świecie, co się obserwuje wokół nas, bo to też dochodzi do naszych uszu. Drodzy, jak na naszych oczach wypełnia się Boże Słowo, kiedy już prorok Izajasz przepowiedział, bodajże 24 rozdział mówi o tym, że przekleństwo pożre ziemię, dlatego że odmienili ludzie ustawy, odmienili prawa odwieczne. Bóg się nie zmienia, Jego ustawy się nie zmieniają. I zobaczmy, co dzisiaj się dzieje. Że dzisiaj prawa ustanawiane są pod kątem tego, żeby sprzyjać młodym ludziom, którzy odstępują od Boga, którzy nie chcą znać Boga, którzy nie chcą się podporządkować Bożemu prawu. Drodzy, związki partnerskie, małżeństwa wśród nich. Drodzy, jak ciężko jest przeforsować i przegłosować to, co idzie za prawdą Bożą. Drodzy, coraz większe odstępstwo. I to widzimy na naszych oczach. I drodzy, i to też wchodzi też i do Bożego Kościoła. Wchodzi świat, wchodzi grzech, wchodzi odstępstwo. Dlatego, że drodzy, lud Boży zamiast słuchać tego, co Bóg mówi, słucha często głosu ludzi, słucha często rady młodych i tak to wygląda. Ale Słowo Boże mówi, tak jak czytamy w księdze Jeremiasza proroka, 16 rozdział i 16 werset, zatrzymajcie się, zastanówcie się na drogach swoich i pytajcie się o ścieżki pradawne, o drogę starych i chodźcie tą drogą, a będzie się wam powodziło, znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Oni powiedzieli, nic z tego, ale pójdziemy za swoimi myślami, za swoimi radami. I kiedy właśnie król Rehoboam poszedł za radą tych młodzieńców, to stało się to, co się stało. Drodzy, Izrael przestał służyć królowi, odeszli do swoich namiotów i królestwo izraelskie zostało podzielone. Ale mówiąc o tym, nie chciałbym na tym skończyć, drodzy, bo chciałbym naszą uwagę zwrócić na tego, który, drodzy, jest królem królów i panem panów. Chciałem, drodzy, mówić o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, o tym właśnie, który, jak mówi Słowo Boże, nie poczytał sobie za drapiestwo, aby być równym Bogu. On uniżył się, drodzy, on uniżył się i drodzy, to uniżenie przejawiało się, ja myślę, że tak jak mówi psalm Dawida, 22 psalm i pokora, uniżenie, posłuszeństwo woli względem woli Ojca Niebieskiego, drodzy, było w Jezusie Chrystusie od narodzenia. 11 werset mówi, Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Drodzy, i dalej, kiedy czytamy z listu do Hebrajczyków, 5 rozdział, czytamy dalej o Jezusie. Czytamy dalej o Jego posłuszeństwie, o Jego pokorze. I 7 werset tego 5 rozdziału mówi: za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania. Drodzy, często mnie się też tak kojarzyło, że widziałem Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane, kiedy modlił się do Ojca, kiedy krople potu jak krople krwi spływały z Jego oblicza, kiedy toczył wielki bój w modlitwie i wołał: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Drodzy, ale kiedy skonfrontowałem właśnie to miejsce z tym miejscem z Psalmu 22, to doszedłem do wniosku, że Jezus, choć niewiele mamy napisane o Jego młodości, o Jego dzieciństwie, ale kiedy miał 12 lat, to również widzimy ten obraz, kiedy rozmawiał z doktorami, kiedy rodzice, zagubił się swoim rodzicom, kiedy już byli 3 dni drogi poza Jeruzalemem. Drodzy, wrócili go szukać i widząc go rozmawiającego z tymi doktorami, z ludźmi uczonymi, i oni mówią, rodzice do Jezusa, że: Synu, przyniosłeś smutek nam, że szukamy Ciebie. A On powiedział, że w sprawach Ojca mojego ja być muszę, że muszę być Jemu posłuszny, że... Drodzy, takim był nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Od młodości, od dzieciństwa był posłuszny Ojcu Niebieskiemu. Kiedy rozmawiał z Samarytanką, kiedy przyszli uczniowie, zobaczyli, że z nią rozmawia, nie pytali się, o czym rozmawia, ale gdy pytali go później o pokarm, on mówi, że moim pokarmem jest czynić wolę Ojca mojego. Moim pokarmem jest czynić wolę Ojca mojego. Drodzy, ja myślę, że ta pokora Pana Jezusa, ona była przejawiana właśnie w tym bezwzględnym posłuszeństwie. Pan Jezus dla Ojca Niebieskiego, dla swojego Ojca, w bezwzględnym posłuszeństwie. Pan Jezus nic nie czynił sam od siebie. Nic nie czynił sam od siebie. Drodzy, będąc Synem Bożym, miał władzę. Miał władzę, miał swoją wolę. Drodzy, wtedy, kiedy Piotr uderzył sługę arcykapłana w ucho, kiedy odciął mu to ucho, Pan Jezus mówi: schowaj swój miecz. Schowaj swój miecz. Czy nie mniemasz, że jeśli bym rzekł mojemu ojcu, to 12 wojsk aniołów, 12 legionów aniołów by sprowadził tutaj. On nie korzystał, drodzy, z tych przywilejów. On zostawił prawdziwie to wszystko, co mogło mu służyć, aby służyć tutaj na ziemi, aby stać się uniżonym sługą i dać przykład właśnie dla nas wszystkich, że przez pokorę, przez posłuszeństwo możemy otrzymać cel, możemy osiągnąć cel, życie wieczne z naszym niebiańskim Ojcem, w Jego Królestwie, w Bożym Królestwie. Przez zupełne, bezgraniczne posłuszeństwo. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. Drodzy, kiedy przed swoją śmiercią uczniowie Pana Jezusa sprzeczali się z sobą, który z nich jest największy, Pan Jezus powiedział do nich takie słowa: królowie ziemscy, królowie rządzący narodami, oni panują nad nimi, ciemiężą ich, ale nie tak ma być między wami. Kto chce być wielki, niech się stanie sługą tego najmniejszego. Drodzy, to jest rada naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I on, drodzy, nie tylko dawał rady, ale on prawdziwie takim był. I może podzielę się jeszcze tym słowem, które apostoł Paweł pisze o Jezusie w liście do Filipian, w drugim rozdziale, choć wiem, że niedawno było to miejsce czytane, ale wydaje mi się, że mówiąc o pokorze, mówiąc o Jezusie, o Jego uniżoności, o Jego posłuszeństwie, to miejsce bardzo wyraźnie pokazuje nam właśnie takiego Jezusa. Takiego, piąty werset i poniżej, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż będąc w postaci Bożej nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, uniżył samego siebie. Drodzy, kiedy Pan Jezus wstał od wieczerzy, napisane, że przepasał się prześcieradłem i począł umywać nogi swoim uczniom. Kiedy podszedł do Piotra, mówi: Panie, Piotr mówi: Panie, przenigdy Ty nie będziesz moich nóg umywał. Pan Jezus mówi: nie wzbranię się. To, co ja teraz czynię, może przeczytam, może 13 rozdział Ewangelii Jana. Co ja czynię, ty nie wiesz. Siódmy werset poniżej. Nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzekł mu Piotr: przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: kto jest umyty, nie potrzebuje, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł: nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi i przywziął szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem. I słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak i wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Drodzy, jeśli my będziemy tak uniżać się, jak uniżył się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, drodzy, tak jeden przed drugimi, drodzy, mieć brata za wyższego nad siebie, mieć siostrę, drodzy, w poważaniu, nie lekceważyć sobie nikogo, drodzy, to wtedy będziemy budować się w miłości, w jedności i Bóg będzie błogosławił temu zborowi, będzie błogosławił nam, drodzy, będzie błogosławił Kościołowi, kiedy będziemy się uczyć prawdziwie od Pana Jezusa Chrystusa tej pokory. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Drodzy, będąc w jednym miejscu w gościach razem z Elą, z żoną, bardzo bogobojne siostry, bardzo skromnie mieszkające, choć stać ich było na to, żeby mieszkać w dostatku, w przepychu. I powiem, ten dom, to miejsce, drodzy, było naprawdę dla mnie takim miejscem, gdzie mogłem, gdziekolwiek spojrzałem, gdzie zwróciłem swoje oczy, drodzy, wszędzie było widać wersety Słowa Bożego, wszędzie było widać pragnienie tych sióstr, żeby być blisko Boga, żeby chodzić, żeby pamiętać o tych Bożych przykazaniach. Drodzy, tak jak w Starym Testamencie, że Bóg dał takie prawo, żeby często przypominać sobie prawo Boże, słowo Boże, żeby ono było i na podwojach drzwi, żeby często o nim rozmawiać, drodzy, i dla kapłanów, żeby to prawo było przed ich oczyma. Drodzy, i trafiłem na taką modlitwę. I chciałbym na koniec tej mojej usługi przeczytać tą modlitwę, ale powiem tak, nie chodzi tylko o to, żeby przeczytać, nie chodzi tylko o to, żeby usłyszeć tą modlitwę, drodzy, ale życzyłbym sobie i wam wszystkim, aby prawdziwie ta modlitwa była takim błaganiem, pokornym błaganiem do naszego niebieskiego Ojca w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, aby mógł sprawić w nas właśnie to, byśmy takimi byli, byśmy byli naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa. I oto ta modlitwa. O Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie. Wyzwól mnie, Jezu, z pragnienia, aby być cenionym, z pragnienia, aby być lubianym, z pragnienia, aby być wysławianym, z pragnienia, aby odbierać zaszczyty, z pragnienia, aby być chwalonym, z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi, z pragnienia, aby zasięgano mojej rady, z pragnienia, aby być uznanym, ze strachu przed poniżeniem, ze strachu przed wzgardą, ze strachu przed skarceniem, ze strachu przed zapomnieniem, ze strachu przed wyśmianiem, ze strachu przed skrzywdzeniem, ze strachu przed podejrzeniem. I także, Jezu, daruj mi łaskę, abym pragnął, aby inni byli więcej kochani niż ja, aby inni mogli być więcej cenieni ode mnie, aby w oczach świata inni wygrywali, a ja abym przegrywał, aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony, aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony, aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie, aby inni mogli się stać świętszymi ode mnie, o ile tylko ja będę święty, jak powinienem. Amen.
Chwała niech będzie łaskawemu Bogu za ten wspaniały czas, za Słowo Boże. Mogę powiedzieć tak, że naprawdę Pan Bóg jak po sznurku wkładał w serca braci Słowo i jest taki naprawdę jeden ciąg. Ja też chcę mówić o pokorze. I tą modlitwę, którą czytał na koniec Mirek, powiem, to jest taka esencja tego, co w ogóle dzisiaj słyszeliśmy i też co chcę mówić. Z Ewangelii Jana z 8 rozdziału przeczytajmy 2 wiersze. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Pięćdziesiąty pierwszy wiersz. Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi. Zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Ja zaś nie szukam własnej chwały. Czytaliśmy wiele dzisiaj fragmentów, wiele Słowa Bożego, które mówią o pokornym Jezusie. Na początku Mariusz mówił o tej pokorze, która z serca ma płynąć, o sercu pokornym. O sercu pokornym. Takie serce miał Jezus. Bardzo często śpiewamy tą pieśń, daj serce takie jak Twe. On miał takie serce. On nie tylko, może tak powiem, Mariusz wskazał na taką różnicę, na taki może pomijany nieraz, czy łatwo go pominąć, taki rozdźwięk, że my możemy
powiem, tą pokorę okazywać w danych momentach, w jakichś momentach, i raz nam się uda, dwa razy się nie uda, ale staramy się. Natomiast jeśli mamy serce pokorne, jeśli serce jest pokorne, po prostu przemienione, wtedy nie ma tego problemu, czy się uda, czy się nie uda, że raz się uda, dwa razy się nie uda. Wtedy jest tak, że po prostu jesteśmy pokornymi. I chodzi o pokorne serce. Mirek czytał o dwóch królach. O jednym Rehabeam, który wyniósł się. Który nie chciał być sługą swojego ludu, który wolał być panem swojego ludu. Mogę powiedzieć, no, posłuchał młodych, nie? Młodzi będą oczywiście protestować, że... Ale wiecie, ci młodzi, oni mieli swoje plany. Oni mieli swoje idee. To byli tacy młodzi, jak dzisiaj są młodzi. Młodzi dyrektorzy, młodzi prezesi firm, młodzi biznesmeni. Oni wiedzą, czego chcą. Wiedzą, czego chcą. Chcą pieniędzy. Chcą sławy. Chcą powiększyć swój majątek, albo to już się nawet nazywa więcej niż majątek. Wiedzą, co chcą. I oczywiście muszą dążyć takimi środkami, jak tamci też wiedzieli, co chcą. Byli przy władzy, byli przyjaciółmi króla. I myśleli, co będziemy obniżać. Chociaż z drugiej strony zobaczcie, że to już nie była ta władza Salomona, o którą się modlił Salomon na początku. Nałożył ciężkie jarzmo na nich, na lud, o który kiedyś modlił, daj mi mądrość, żebym umiał nimi rządzić. Ale pod koniec jego życia już to nie był lud Boży, którym on miał zawiadywać, to był już jego lud, który miał na niego łożyć. Żeby być bogatym wtedy, żeby mieć 300 żon i każdej pałac wystawić, skąd się to weźmie? No to trzeba było podkręcać. I to jarzmo stało się ciężkim dla tego ludu. I Rehabeam dokładnie o tym wiedział. I wszyscy wiedzieli, że tak jest. Ale ci młodzi mówią, co? Więcej trzeba. My teraz będziemy przy władzy. Tak jak dzisiaj mówią, my będziemy przy władzy, więc podwyższajmy sobie premie, dawajmy sobie jakieś tam nagrody i tak dalej, i pensje w ogóle podwyższajmy, i diety podwyższajmy, i wszystko. Oni wiedzą, widzieli co. I ten Rehabeam, słuchając starszych, mądrej rady, przemawiającej, wyraźnej dla każdego, myślę, że każdy z nas, powiem, serce przylgnęło do tej rady tych starszych, prawda? Jaka mądra. A on jakby zgłupiał i takiej beznadziejnej rady posłuchał, która naprawdę koliła w oko już słuchając. I oczywiście efekt był taki, jaki był od razu. Wszystko to upadło. Oni powiedzieli, rządź sobie sam, my idziemy do namiotów swoich. Nie będziesz naszym królem. Jeszcze wtedy mogli tak powiedzieć. I nastąpiło rozerwanie. To był król, który szukał sławy, który szukał chwały, który szukał pieniędzy. Król, który miał być sługą, król ziemski, ale wybrał pychę. Wybrał swoją chwałę. I o tym drugim królu Mirek mówił, o królu królów i panu panów, który wybrał pokorę, który wybrał, aby służyć. Naprawdę wybrał. I naprawdę przyszedł z sercem sługi. On, tak jak Mariusz mówił o tym sercu pokornym, a nie tylko czynach pokory. Jezus nie przyszedł z czynami sługi. Jezus przyszedł naprawdę z sercem sługi. Kiedy przypominaliśmy dzisiaj, Mirek przypominał ten list do Filipian, Kolosan, Filipian, który lecz wyparł się samego siebie, w starym tłumaczeniu jest napisane, lecz wyniszczył samego siebie. Wyniszczył. On z natury mógł przyjść i być jak król, bo był królem królów i panem, był synem Bożym. Nikt taki nie był na tej ziemi. Ani Salomon nawet, nie tylko Rehabeam. Ale jest napisane o nim, wyniszczył samego siebie i on miał serce, jego serce stało się sercem sługi. To nie były czyny sługi tylko, ale to było serce sługi. Kochani, to jest zmiana, to jest przykład. To jest coś niezwykłego, to jest ofiara. Nie przyszedłem, aby mi służono, powiedział, ale przyszedłem, aby służyć. Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jezus nie szukał własnej chwały. Jest to naszym, powiem takim powszechnym, taką powszechną wadą szukać własnej chwały. Jest to natura egoistyczna. Jest to natura starego człowieka, jest to dążenie starego człowieka. Dążenie, które bierze swój początek w najgłębszym, powiem, sięga najgłębiej, sięga aż tam do nieba, gdzie kiedyś książę aniołów zapragnął tego, chciał swojej chwały. Pycha. I to jest jakby tak wszczepione w naturę ludzką. Szukać własnej chwały. A ta modlitwa mówiła dokładnie wszystko przeciwko temu. Wyzwól mnie, Panie Jezus, pragnienia, aby być cenionym. Chcemy być cenionymi z natury. A wyzwól mnie z tego pragnienia. Kochani, wiecie, jest to ofiara, którą poniesiemy tylko wtedy, gdy wypłynie z naszego serca, z nas. Nie namówimy do tego nikogo. Jeśli ktoś chce być cenionym, nie powiemy mu, powie, a co to jest głupie jakieś? Jak się należy, to co? Jak brzmi, albo lubianym. No, kto nie chce być lubianym? Kochani, wiecie, to jest oczywiście, jak chcą ludzie być lubiani? Czyniąc jakieś uczynki, które powodują, że będą lubiani. Będziemy lubiani przez Boga, przez ludzi, jak staniemy się pokornymi. To wszystko będzie. Ale to będzie wynik tego, jakim jesteśmy, a nie tego, jak i o co zabiegamy. Aby być wysławianym, aby odbierać zaszczyty, aby być chwalonym. Powiesz, no ja, mi nie zależy może tak na tym, ja nie chcę, nie szukam tego. Wiecie, sprawdzianem najlepszym jest to, kiedy nas nie docenią. Kiedy nas nie pochwalą. Kiedy ktoś zapomni po prostu o tym. Pominie to. Nie złośliwie nawet, nie celowo. Po prostu gdzieś tam. I wtedy jaki ciężar spada. Jeśli to kłuje, jeśli to boli, to chcemy być lubiani. To jest dowód na to, że nie wyrzekliśmy się chwały. Szukania chwały. Nie wyrzekliśmy się szukania chwały. Że serce jest jeszcze nieprzemienione. Że nie wyniszczyliśmy tego, co w naszym ciele było pyszne. Jezus musiał wyniszczyć dobre rzeczy. Musiał wyniszczyć, przecież on był Bogiem, Stwórcą. Miał chwałę. Nieudawaną chwałę w niebie. Naturalną, prawdziwą chwałę. On musiał to wyniszczyć, żeby nie przyjść z sercem Pana, z sercem sługi, przepraszam, z sercem króla i władcy, ale z sercem sługi. On musiał wyniszczyć, jest tak napisane o nim. To jest niezrozumiałe, bracia i siostry, dobrych rzeczy, szlachetnych rzeczy. My, trudno nam wyrzec się złych rzeczy. Wprost nawet nieraz obrzydliwych rzeczy. Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jezus Chrystus nie szukał własnej chwały. On miał ciche i pokorne serce. Jest taki, kto jej szuka. To nie jest strata. Jeśli przestaniesz szukać swojej chwały, to nie znaczy, że straciłeś coś na zawsze. Mogłeś dojść do zaszczytów. Mogłeś dojść do tego, że będziesz lubiany przez wszystkich. Mogłeś dojść do tego, że będziesz szanowany. Mogłeś dojść do tego, takie wyrzuty. Natomiast jeśli nie będziesz szukał, jeśli postawisz taką decyzję i postanowisz to, nie będę szukał i nic robił dla was, to stracisz to. Kochani, nie stracisz. Jest ktoś, kto szuka chwały. Jest ktoś, kto patrzy na to. Jest ktoś, kto szuka chwały. Twojej chwały też. Jest Bóg. Jezus mówi, ja nie szukam własnej chwały. Jest ktoś, kto jej szuka i sądzi. I Bóg szuka chwały u swojego ludu. Bóg szuka swojej chwały u ciebie. Nie twojej chwały. Bo nasza chwała przeraźliwie brudna. Przeraźliwie brudna. Ale chwała Boża jest święta, czysta, wspaniała. Wiecie, to nie jest tylko chwała Boża. Bóg nam z tej chwały chce udzielić. Tak? Czy nie? Czy za dużo powiedziane? Jezus się modlił, Ojcze, aby mieli tą chwałę, którą ja mam u Ciebie. I Bóg szuka, powiem, miejsca, gdzie by mógł tą chwałę umieścić. Bóg szuka serca, gdzie by mógł tą chwałę wlać. Bóg szuka czynów, za które może wynagrodzić chwałą. Bóg szuka czynów, ale nie tego typu, jak tutaj żeśmy czytali. Wybić się czymś, dojść do czegoś, kosztem może jeszcze kogoś. Bóg szuka czynów pokornych, Bóg szuka czynów cichych, aby mógł tam wlać chwałę swoją. Bóg szuka serca uniżonego, aby go wypełnić swoją chwałą. Jeśli nie mamy szukać chwały, to czego szukać? Tak dzisiaj wiele razy to było czytane. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Bracia i siostry, jak to dobrze mieć pokorne serce. Już serce. Chwała Bogu. Jeśli ktoś z was może powiedzieć tak, mam pokorne serce, dostrzegłem, co to jest pokorne serce. Widzę różnicę. Ja nie mówię, że masz powiedzieć, że jestem doskonały w pokorze, bo nie. Ale czy dostrzegłeś różnicę już, czy widzisz już, jak to jest inaczej, kiedy masz pokorne serce, a nie tylko zmuszony jesteś do czynów pokornych? Serce się buntuje, wszystko się buntuje, ale kiedyś puszcza, nie? I nieraz puszczają hamulce i nieraz, ach, zaskoczyło i nieraz za mało siły nie mogę zapanować i wybucham. Każde przebaczenie, jeśli się nie ma pokornego serca, bardzo wiele kosztuje. Och, strasznie. Kosztuje życie. Wybaczenie krzywdy. A w większości jest niemożliwe wybaczyć krzywdę. Jeśli serce nie jest pokorne, zmuszam się, no nie dam rady. Dlaczego nie dasz rady? Bo serce nieprzemienione. Bo serce jeszcze pyszne. Zmuszasz się z pysznym sercem do czynów pokornych, jest to bardzo ciężki krzyż. Nie do zniesienia. Ale czy dostrzegłeś już to? Zauważyłeś to, jak to jest cudownie? Kiedy możesz odpuścić bez liczenia groszy, bez rozliczania się z pieniędzmi tymi powiem, duchowymi, nie myślę o takich, bez dochodzenia krzywdy swojej? Czy dostrzegłeś to, jak możesz odpuścić? Jaka chwała? Kiedy możesz znieść przykre słowa? Kiedy możesz znieść przykrą opinię, zarzucić ją? Niech sobie mówią 100, jak chcą. Jakie to cudowne mieć wolne serce, mieć pokorne serce. Jezus mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I wiecie, i to jest tak, że się nie stanie tak, że będziesz prosił, Panie, ja chcę od jutra, od dzisiaj pokorne serce. I już będzie. Tego trzeba się uczyć. Dlatego Jezus powiedział, uczcie się. Nie powiedział, przyjdźcie, ja wam dam pokorne serca, byście mieli wszystko z głowy. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I trzeba się uczyć, wiecie, i to obrzezanie serca będzie wiele razy następować. W tej nauce. Obrzezanie serca. Wiecie, kiedy obrzezywano Izraelczyka, chłopca izraelskiego, to bolało, to była rana. Prawda? To bolało, to była rana. Obrzezanie serca to jest rana. To wiele razy krew pocieknie. To wiele razy ból cię przeniknie. Ale masz obrzezane serce. Ale tak przemienia się serce, twarde nasze serce. Jak to jest cudownie, kiedy już nie musisz, kiedy już nie kiedy na krzywdę wyrządzoną nie podnosi się 10 pretensji u ciebie. A jest przebaczenie. Kiedy możesz być podobny do Jezusa Chrystusa, który tyle krzywd doznał. Tam na dziedzińcu chociażby Piłata. Kiedy pluto na niego, kiedy szydzono z niego, kiedy go bito w twarz, zasłaniano jego oczy i mówili, prorokuj, kto cię uderzył. Kiedy go ubiczowano, kiedy go przybijano. On tyle miał powodów, żeby wzbudzić sobie pretensje. A on się modlił za nich. On miał serce sługi. On miał naprawdę ciche i pokorne serce. To potrafi. Bracia i siostry, nie szukajmy własnej chwały. Niech inni będą ważniejsi, bylebym tylko ja był święty, jak powinienem. Bylebym tylko ja był cichy, jak powinienem. Tak. To nie chodzi, żeby odpuścić sobie, a inni niech się wybijają do przodu. Nie. Nie. To chodzi życzyć im dobrze. Modlić się o błogosławieństwo dla nich. Modlić się o łaskę dla nich. Modlić się o mądrość dla nich. Niech mają taką mądrość, żeby zadziwili cały świat. Ale bym ja nie odstawał od mojego Pana, od mojego wzoru, od Jezusa Chrystusa, od tego, jakim mam być. Bylebym ja był wierny. Jest taki, kto jej szuka i sądzi. I Ojciec znalazł chwałę w Jezusie Chrystusie. Czytaliśmy to, dał mu imię, które jest ponad wszelkie imiona. Nie było mu potrzebne zabieganie o to. Bóg szukał i sądził. I Bóg wynagradzał. I Bóg odpłaca. Nie wiem, gdzie to jest napisane, chyba. Jest kilka razy napisane, a Pan, który widzi w skrytości, to też jest jeszcze w kazaniu na górze, w Mateusza, w 6 rozdziale. Ale może nie szukajcie. A gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Jałmużna to nie dziesięcina, jałmużna to ponad dziesięcinę. Jałmużna to po prostu dodatkowy dar dla potrzebującego. To nie 10% dla sprawy Pana, zboru. Jeśli to już więcej. I tam Pan Jezus mówi, niech nie wie lewica, co czyni prawica, aby twoja jałmużna była ukryta. Nie tylko przed ludźmi ukryta, prawie że przed tobą, jeśli to tylko możliwe, ukryta. Niech nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. To nie jest napisane, niech nie wie żona twoja, co czyni mąż, tak? Niech nie wie dziecko twoje, co czyni ojciec. Nie, nawet twoja lewica niech nie wie, co czyni prawica i odwrotnie. Niech będzie ukryta. Niech będzie ukryta maksymalnie do granic możliwości ukryta. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Wierzysz w to, że ci odpłaci? Za pieniądze ci odpłaci? Czy jest to mamona? Odpłaci ci. Nie za pieniądze, za czyn twojego serca. Za twoją pokorę. A modląc się, wejdź do komory swojej, zamknij drzwi. Nie bądź wyniosły, nie bądź wielomówny. A ojciec twój, który jest w ukryciu, ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Wiesz, ile możesz zarobić? Wiesz, ile możesz zarobić? Wcale nie wyjeżdżając za granicę. Idź do komory swojej i modlić się. O braci, o siostry, o zbór, o swoich przyjaciół, o swoją rodzinę, o swoje dzieci. Idź do komory i żeby nikt o tym nie wiedział. I modlić się, a ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Wiesz, ile możesz zarobić na tym? Bez pośrednictwa urzędu pracy, bez umowy z szefem, z prezesem, nic nie trzeba zrobić z tych rzeczy. Nie trzeba mieć zaświadczeń, nie trzeba życiorysu pisać i co tam się teraz składa, takie coś innego. Za moich czasów to było inaczej teraz. CV, tak? Bez tego. Mało tego, w tym to wszystko przeminie, rozpuścisz i nie ma, a tam to znajdziesz. Bóg ci odpłaci, nie zginie. A gdy pościsz, nie bądź smętny, jako budnik. Nie, namaść swoją głowę, umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Myślisz, post, to trzeba się wyrzec, żołądek, dzisiaj już jest lepiej, prawda? Ale wczoraj było gorzej, nie? Było gorzej wczoraj. Było trudniej, tak? Czy potrzebny jest ci ten post? Pójdź przed Panem. Ja nie szukam własnej chwały. Nie rób tego dla własnej chwały, ale jest taki, kto jej szuka i sądzi. Bóg stworzył nas po to, abyśmy mu przynosili chwałę, tak? To jest cel Boży. Lud, który sobie stworzę, będzie przynosił mi chwałę. Bogu się należy chwała. Ale Bóg nas wybrał, żeby z naszych naczyń ta chwała płynęła. Z naszych naczyń. Żebyśmy my na tym ołtarzu mogli złożyć miłą woń dla Pana, miłą ofiarę, żeby ta woń sięgła niebo i Bóg rozsmakował się w niej. I była miła ta woń. Jak Jezusowi odpłacił, wiemy, dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Jezus po tym powiedział tak, bezpośrednio, czytaliśmy ten drugi wiersz. Zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Powiedzieć coś takiego. Kto by mógł powiedzieć coś takiego temu światu? Kto by mógł powiedzieć coś takiego tobie i mi? Jezus, który nie szukał swojej chwały. Jezus, który przyszedł czynić wolę Ojca. Jezus, który umiłował Ojca ponad wszystko i Jego wolę. I mi wołał do Ojca, ale nie moja wola, a Twoja niech się stanie. I On teraz mówi, zaprawdę powiadam wam. Wiecie, to jest też nagroda z tej pokory, która była w Jezusie Chrystusie. To jest nagroda, którą my odbieramy. To jest, powiem, prezent dla nas. Przez to pokorne życie Jezusa Chrystusa, który nie szukał własnej chwały. Ale Ojciec znalazł w Nim naczynie. Ojciec znalazł w Nim kogoś umiłowanego. Powiedział, to jest mój, Jego słuchajcie. Na Nim jest napisane, położył Bóg pieczęć swoją. Chwała Jezusowi. na nim położył i nie położył tej pieczęci przed pójściem na ziemię, przed stąpieniem na ziemi. To też trzeba pamiętać. Nie, że wszystko załatwione było, Jezus przyszedł odegrać rolę, odegrać teatr. Bóg na nim położył pieczęć swoją, kiedy zwyciężył, kiedy wszystko wypełnił. I Jezus tej mocy, w tym on wiedział o tym i może powiedzieć, jeśli ktoś zachowa słowa moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Chwała Jezusowi. Wiecie, wielka jest nagroda u Boga. Tego szukajmy. Szukajcie najpierw Królestwa Jego i Jego sprawiedliwości. Tego szukajmy. W tym niech się rozkocha dusza nasza, w sprawiedliwości Królestwa Bożego, nie sprawiedliwości Twojej, mojej, w rodzinie, w świecie, w zborze i w czym tam jeszcze, sprawiedliwości tej takiej podpartej ludzkimi przepisami. Bożą sprawiedliwość, tej szukajmy. Błogosławieni cisi, błogosławieni pokój czyniący, błogosławieni czystego serca, błogosławieni ci, którzy pragną i łakną sprawiedliwości. Błogosławieni będziemy. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi w tym. Niech da nam radość z tego. Wiecie, a jeśli ktoś ma problemy jeszcze, to z tym, żeby nie jest doceniony, nie jest pochwalony, nie jest lubiany, nie zasięgnięto mojej rady, wybrano innego, a nie mnie. Boję się wzgardy, boję się poniżenia, boję się skarcenia. Wiecie, tak, kiedy to czytał, powiem, zadrgało moje serce. Nie miałem skarcenia. Powiem, dawno nie miałem skarcenia. Ale zapytałem się siebie, a gdyby cię tak naprawdę skarcono, ktoś cię skarcił. Nie wiem, jakbym się, wiecie, taki niepewny się poczułem jeszcze, bo nie miałem tego doświadczenia. Może tam pomniejsze, ale takie porządne skarcenie. A być skarconym przez Boga. Kiedy się dałeś skarcić przez Boga? I On nas najczęściej karci, bo nas miłuje, jest Ojcem naszym. I On widzi wszystko, co jest warte, co wymaga skarcenia. A przyjąłem? Kiedy przyjąłem od Pana skarcenie? Skarcenie. Kiedy pod wpływem skarcenia Bożego uniżyłem się i zapłakałem. Wiecie, że to jest rzadkie doświadczenie? Tak, pod wpływem popełnionego grzechu to ja się uniżam, płaczę. Jak wybuchnąłem w domu, to się będę uniżał. No, nieraz było i tak, że się nie uniżałem i jeszcze więcej krzyczałem, tak? Ale się dużo zmieniło. No, ale jak wybuchnę, a kiedy płaczesz, bo cię Bóg skarcił? Po prostu jak miłujący ojciec. Jeśli mamy jeszcze problemy z tym, to znaczy, że serce jeszcze nie przemienione. Pamiętajmy, jeśli serce jest stare, nie zniesie, nie umie przebaczyć, boli wszystko. Każda rzecz boli. Nawet to boli, że dostałeś dzisiaj 1,5 łódka, a nie 2. Będzie cię boleć. Tak, że zabrakło ci marchewki. Będzie cię boleć. Nawet 0,5 tygodnia będzie cię boleć. Może nawet 1,5 tygodnia. A co dopiero, powiem na honorze, a co dopiero, kiedy będzie cię boleć, jak nie masz pokornego serca. Ale naszym celem jest nie udawać pokornych, nie tylko czynić czyny pokorne, ale naszym celem i Bożym zamiarem jest stworzyć w nas serce czyste, serce pokorne, serce ciche. I wtedy wszystko można. I wtedy można powiedzieć, wystarczy uczniowi, jeśli jest jak jego mistrz. Chwała Panu Bogu, że tego chce nas nauczyć. Amen.